księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przekaż biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom ludzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będę walczył przeciw tobie, ale nie będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan. By cię ochronić.
Jan bowiem napominał Herodę, nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem był lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć gdy go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistością Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiąg: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie. Maksymiliana, że często, kiedy spotykam różnych ludzi, to oni mówią, że właśnie oddał życie za współwięźnia. I to jest oczywiście piękne, dlatego to wspominamy, ten akt męczeński, ale on jest przypieczętowaniem całego ich życia. Tego, jak oni współpracowali z Bożą łaską przez całe życie. Drodzy, wiemy, że jako chrześcijanie my wszyscy jesteśmy powołani w jakiś sposób do męczeństwa. Niekoniecznie musi to być męczeństwo krwi, tak jak w przypadku świętego Jana Chrzciciela, świętego Maksymiliana, czy wielu innych świętych, których wspominamy. Ale jesteśmy powołani do tego, żeby i w nas dokonywało się takie codzienne męczeństwo, codzienne oddawanie swojego życia, składanie swojego życia w darze, w ofierze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na świętego Jana właśnie w tym kluczu, nie tylko patrząc na to jego męczeństwo, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, jak Pan przygotowywał go i kształtował jego serce do tego ostatecznego aktu, jakim było właśnie śmierć męczeńska. Chciałbym, żebyśmy wrócili do początku Ewangelii według świętego Łukasza, a mianowicie do sceny nawiedzenia. Pewnie znamy dobrze ten fragment, znamy dobrze scenę nawiedzenia. I gdybym tak zapytał, będzie kazanie dialogowane przez chwilę. Po co Maryja poszła do Elżbiety? Po co Maryja poszła do Elżbiety? Kto wie?
Podzielić się radością.
Tak.
Żeby jej pomóc.
Żeby jej pomóc. Tak. Żeby jej pomóc. I my często właśnie idziemy w tym kluczu, że Maria poszła, żeby jej pomóc. I to oczywiście jest prawda, bo my mamy też tutaj zapisane, w tym czasie, ale właśnie, Ewangelia nigdzie nam nie mówi o tym, że Maria poszła, żeby pomóc Elżbiecie. To tak się przyjęło, prawda? Że kojarzymy, że Elżbieta jest w ciąży, więc pewnie poszła jej pomóc w jakiś sposób. Ale zobaczmy, co mówi nam Ewangelia. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdybyśmy tak dokonali takich kalkulacji, to Matka Boża przeżyła swoje zwiastowanie, kiedy Elżbieta była w szóstym miesiącu. Czyli, dokonując takiej kalkulacji, Maria poszła do Elżbiety i ile u Elżbiety została po scenie nawiedzenia? 3 miesiące. Czyli 6 dodać 3, mamy 9. I po 3 miesiącach Maria opuściła Ajkę. Czy nie jest tak, ja nie wiem, bo ja nie mam takiego doświadczenia, ale może tutaj Pani mi powiedzą. Czy nie jest tak, że kobieta najbardziej potrzebuje pomocy wtedy, kiedy dziecko się narodzi? I tutaj oczywiście mogła odciążyć w pewnych obowiązkach Elżbietę, że kiedy ona już była w zaawansowanym stanie błogosławionym, mogła chcieć ją jakoś odciążyć. Ale matka potrzebuje też bardzo pomocy wtedy, kiedy dziecko się narodzi. Tymczasem widzimy, że Maria w tym momencie opuszcza Elżbietę i idzie dalej. Dlaczego tak jest? Cofnijmy się troszeczkę wcześniej do zapowiedzi narodzenia świętego Jana. I tam mamy taki fragment, kiedy Zachariasz jest w świątyni i objawia mu się anioł. I anioł mówi tak. Kiedy zapowiada narodzenie świętego Jana Chrzciciela. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie Matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wolą Bożą było to, żeby Jan Chrzciciel został w łonie Elżbiety już napełniony Duchem Świętym. Dlatego Maria idzie do Elżbiety, bo ona jest posłuszna woli Bożej. Jeśli wolą Bożą było, żeby Jan Chrzciciel został napełniony Duchem Świętym, jeszcze wtedy, kiedy był w łonie Elżbiety, to Maria idzie i co się później dzieje? Gdy Maria usłyszała pozdrowienie Marii, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Drodzy, dlaczego o tym mówię? Bo to, że Jan Chrzciciel miał później w sobie tę siłę, żeby wzrastać w Bożej łasce, że miał w sobie tę siłę, żeby oddać później życie w obronie prawdy, to zadziało się tylko dzięki mocy, którą miał od Ducha Świętego. I to jest też tak, że my bardzo potrzebujemy też Ducha Świętego w naszym życiu duchowym. Myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenie, że no, modlimy się, chcemy się modlić, ale jakoś w tej modlitwie brakuje ognia, brakuje jakiegoś takiego zapału, brakuje takiej gorliwości, że słyszymy, że mamy modlić się sercem. Ale jak to zrobić? I my ludzkimi siłami tego nie zrobimy. Potrzebujemy tego rozpalenia żarem Ducha Świętego. Jest taka historia związana ze świętym Serafinem z Sarowa. Może ktoś słyszał tę historię, ale ja ją tutaj opowiem. Święty Serafin z Sarowa to był taki święty żyjący w takiej swojej pustelni. I w pewnym momencie do tej pustelni przyszedł taki młody mężczyzna, żeby dowiedzieć się, bo chodził przez długi czas z takim pytaniem, co jest istotą życia chrześcijańskiego? O co chodzi w życiu chrześcijańskim? Jaki jest główny cel życia chrześcijańskiego? No i poszedł do tego świętego Serafina. No i mu opowiada o tych swoich, oczywiście najpierw wcześniej długo rozmawiali, później opowiada mu o tych swoich rozterkach, trudnościach, o tych pytaniach dotyczących tego, co jest istotą życia chrześcijańskiego. No i myślał, że ten święty mu powie, że taka i taka praktyka duchowa, taka i taka modlitwa, takie i takie nabożeństwo, pościć tyle razy w tygodniu, to i to robić. I święty Serafin z Sarowa tego nie mówi, ale tamten mężczyzna, który przyszedł do niego, miał takie doświadczenie, że jak później to opisywał, ten Serafin jakby rozpalił się ogniem. Jego ręce płonęły jakby ogniem. I on mu powiedział, widzisz ten ogień? To jest istota życia chrześcijańskiego. Znaczy, istotą życia chrześcijańskiego jest żyć w mocy Ducha Świętego. Być napełnionym Duchem Świętym. Żyć właśnie w mocy i pod kierunkiem Ducha Świętego. I o tyle te wszystkie modlitwy, te nasze praktyki, które mamy, one są bardzo ważne i dobrze, że je mamy. Ale one powinny nas otwierać właśnie na działanie w nas mocy Ducha Świętego. I tego uczy nas droga nabożeństwa. Bo święty Ludwik bardzo wyraźnie pisze, że Duch Święty, jako oblubieniec Matki Bożej, jako małżonek Matki Bożej, on kiedy widzi w sercu człowieka, które jest oddane Marii, które należy do Marii, które jest zamieszkane przez Marię, czyli to będzie w nas, kiedy my się oddamy Matce Bożej. Maryja zamieszka w naszym sercu. I kiedy Duch Święty widzi Matkę Bożą mieszkającą w sercu któregoś człowieka, mieszkającą w jego duszy, to zstępuje na to serce, na tą duszę, tak jak to miało miejsce w chwili zwiastowania. I dalej dokonuje tych cudów, bo Maryja we współpracy z Duchem Świętym, tak jak Pan Jezus kształtował się w łonie Maryi, tak samo kształtuje nas. Kształtuje nas na podobieństwo Syna Bożego. Także stajemy się podobni do Pana Jezusa. To jest tajemnica. To dzieje się na sposób taki mistyczny, duchowy. Ciężko jest to opisać słowami. Ale dlaczego to mówię, że kiedy my oddajemy się Matce Bożej, kiedy jej się zawierzamy, to jednocześnie Duch Święty znajduje w nas Maryję. Maryję, która jest całkowicie otwarta na Jego działanie, jest gotowa na przyjęcie Ducha Świętego w pełni. I ona wtedy przyjmuje tego Ducha Świętego w nas. I co się wtedy w nas dzieje? Doświadczamy, człowiek, który oddał się Maryi, doświadcza nagle takiego postępowania w swoim życiu duchowym. I to nie musi dziać się od razu. To nie musi dziać się, że już na drugi dzień już człowiek widzi, że zrobił taki progres w życiu duchowym. To nawet nie musi być po tygodniu, nie musi być po miesiącu. Może być dopiero, nie wiem, po kilku latach. Ale możemy mieć tą pewność i wiarę w to, że o wiele szybciej postępujemy w życiu duchowym, niż wtedy, gdybyśmy nie byli oddani Marii. Drodzy, my potrzebujemy tego Ducha Świętego do też naszej przemiany wewnętrznej, do naszego nawrócenia. Myślę, że wszyscy tutaj się spowiadamy i mamy takie doświadczenie ze swojego życia, kiedy odchodziliśmy od spowiedzi, od konfesjonału i mieliśmy takie postanowienie, że teraz to się wszystko zmieni. Teraz to ja nie będę miał Pana, już tego nie popełnię. No i po pewnym czasie wracaliśmy do tego samego. No bo my jesteśmy słabi, duchowi i sami po swojemu, budując tylko na sobie ręce, czy później bardzo upadamy. Ale Duch Święty, on pomaga nam właśnie w tej drodze naszej przemiany wewnętrznej, naszego nawrócenia. Duch Święty jest też nazywany tą miłością, jaka jest pomiędzy Ojcem a Synem, pomiędzy Synem a Ojcem. I kiedy my napełniamy się Duchem Świętym, kiedy jest nas coraz więcej Ducha Świętego, tym więcej w nas jest też miłości. A to jest właśnie droga nawrócenia. Kiedy w człowieku jest coraz więcej miłości. Dlatego możemy mówić jako chrześcijanie, że my cały czas się nawracamy. To cały czas będą takie momenty w naszym życiu, kiedy widzimy, że gdzieś tej miłości nam brakuje. Że gdzieś potrzebujemy jeszcze tego daru ognia Ducha Świętego, który jest miłością. Drodzy, mówię o tym też dlatego, bo teraz to popołudnie w naszym podążaniu tą drogą poznawania, drogę, którą proponuje nam się na ludzi, ona jest skoncentrowana wokół praktyk zewnętrznych. życie, ja też życie. O tym więcej Pan Michał nam powie w konferencji po tej mszy świętej. Myślę, że też omówi te różne sposoby, ale też powie taki konkret troszeczkę, jak to faktycznie żyć. I Święty Ludwik daje te różne praktyki, praktyki zewnętrzne, modlitwę różańcową, noszenie łańcuszka, odnawianie tego paktu. I to wszystko jest ważne, ale to wszystko jest po to, żeby pogłębiało w nas tą zażyłość z Matką Bożą. Żebyśmy coraz więcej miejsca w naszym sercu robili na to, żeby Maria to miejsce wypełniała sobą i żeby ona w nas otwierała się na działanie Ducha Świętego. Żeby Duch Święty nas przemieniał. Żeby też On nas wyzwalał z naszych grzechów, z naszego egoizmu, koncentrowania się na sobie, żebyśmy byli właśnie ludźmi pełnymi miłości, ludźmi, którzy tą miłość wylewają pośród siebie. I wtedy, kiedy będziemy żyć w mocy Ducha Świętego, kiedy będziemy napełnieni tym Jego żalem, tą Jego miłością, wtedy nasze życie będzie codziennym męczeństwem. Wtedy będziemy gotowi do tego, żeby oddać to życie i złożyć to życie jako dar miłości. Nie umierać, nie być pozbawionym życia, ale życie oddawać. Bardzo prostych czynnościach. Kiedy ktoś prosi mnie o pomoc, a jestem już zmęczony, czuję, że wszystko mnie przygniata, nie mam już na nic sił, to wtedy Duch Święty będzie nam odpowiadał, będzie nam dawał tą siłę, żebyśmy mogli pomóc. Pamiętam takie doświadczenie z życia seminaryjnego, kiedy jeden z braci przyszedł gdzieś tam później wieczorem jeszcze, bardzo potrzebował porozmawiać. Ja już byłem tak wykończony tym dniem, że coś tam jeszcze. I po ludzku naprawdę bym powiedział dzisiaj nie. Ale coś wewnątrz czułem takie przynaglenie. Teraz wiem, że to właśnie dzięki oddaniu Matce Bożej, że to ona podpowiadała, że to ona otwierała serce, żeby ono wypełniało się Duchem Świętym. Żeby znaleźć ten czas, znaleźć tą siłę. I teraz już wiem dlaczego, bo mieliśmy piękną rozmowę i on naprawdę tego czasu bardzo potrzebował. Tak, dlatego dzisiaj przykład świętego Jana Chrzciciela. To, że on nam jest dany. To słowo, które Bóg nam dzisiaj daje. Ten przykład jego męczeństwa jest dla nas takim zaproszeniem do tego, żebyśmy oddając się Marii, pozwolili jej, żeby pozwolili Duchowi Świętemu, żeby On znalazł nas Marię i żeby wypełnił nas, żeby stąpił na nas tak jak na Marię w chwili zwiastowania i żeby kształtował w nas Jezusa Chrystusa, żebyśmy nieustannie stawali się coraz bardziej podobni do Niego. W jaki sposób to już każdy z nas będzie rozeznawał w swojej codzienności i będzie widział owoce tego oddania. Ale ważne jest ta otwartość serca. Przez oddanie Matce Bożej ona otwiera nasze serca na żal miłości, jakim jest Duch Święty.